Kontynuujemy list do Rzymian, dzisiaj rozdział 11. Jakim tematem się zajmujemy? Ktoś pamięta?
Na odwrócie narodu izraelskiego, włączając się do zbawienia.
Paweł tłumaczy wierzącym w Rzymie, jakie miejsce w kościele zajmują Żydzi, jakie miejsce w kościele zajmują poganie, przedstawia genezę wydarzeń, skutki tych wydarzeń, które miały miejsce, tłumaczy, co się stało w Izraelu, jakie wydarzenia miały miejsce i jaki skutek. Mówi o tych, którzy uwierzyli, którzy nie uwierzyli. Tłumaczy, jak to jest z wybraniem Izraela. Porusza kwestie posłuszeństwa, nieposłuszeństwa i podsumowuje to wykładem o sprawiedliwości własnej i Bożej. Czyli możemy powiedzieć, jaki problem mieli Izraelici w momencie z zetknięciem się z obiecanym Mesjaszem. No bo Mesjasz miał przyjść do Żydów, no nie do pogan.
Mając własną sprawiedliwość, nie przyjęli sprawiedliwości Bożej.
Tak, mieli własną sprawiedliwość opartą o uczynki. Bazą ich usprawiedliwienia były uczynki. Tak? Nie przyjęli sprawiedliwości Bożej, która miała być z wiary. Słysząc oni, nie przyjęli jej. A ci, którzy ją przyjęli, zostali usprawiedliwieni z tej wiary, czyli z posłuszeństwa Bogu. Co to znaczy, że końcem prawa jest Chrystus? Czy rozumiecie to stwierdzenie? Co to oznacza?
Jest ostatecznym posłuszeństwem prawa.
Przyjęcie jest ostatecznym posłuszeństwem dla Izraelici.
Spełnieniem żydostwa. Prawdziwy Żyd to jest taki, który trwał w posłuszeństwie, oczekując na Mesjasza. I kiedy przyszedł Mesjasz, to stuprocentowy Żyd okazał to, przyjmując Mesjasza, czyli to jest takie spełnienie jego żydostwa, jego wybrania. Ten, który nie przyjął, bo miał inne usprawiedliwienie niż te, które obiecał Bóg, to o nich Pan Jezus bardzo dużo mówi w swoich nauczaniach w czasie, kiedy był tutaj na ziemi. Tłumaczył, jaka jest różnica między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem. Dodatkowy temat. Natomiast tak, sprawiedliwość własna i Boża. Teraz każdy, nie tylko Izraelita, ale również ten, który uwierzył, nie będąc częścią narodu żydowskiego, również jest usprawiedliwiony, bo każdemu, kto wierzy. I tak jak na początku jest listu, pamiętacie czy nie pamiętacie? Sprawiedliwość Boża jest dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Tak. Dzieckiem Abrahama staje się każdy, kto ma wiarę Abrahama. Bo jedni są dziećmi według ciała i według wiary, a drudzy są dziećmi według wiary. I już wtedy, zanim Jakub się pojawił nawet na świecie, to Bóg przewidział wszystko, co będzie do przodu, ponieważ usprawiedliwienie Abrahama, jak mówi czwarty rozdział, dokonało się po obrzezaniu czy przed?
Przed
obrzezaniem. Dlaczego?
Aby był ojcem obrzezanych i nieobrzezanych.
Według wiary. Był ojcem wiary obrzezanych i nieobrzezanych. Bo gdyby stało się to po obrzezaniu, to byłby ojcem wiary tylko obrzezanych. I nieobrzezani nie mieliby dostępu do wszystkich obietnic Boga, które otrzymał Abraham. Bo one są takim fundamentem, takim źródłem Bożych błogosławieństw. I w te obietnice byli wszczepieni, mieli w nich dział tylko potomkowie cieleśni. Ale dzięki temu, że Bóg tak sprawił, że Abraham uwierzył przed, również ci, którzy nie są potomkami cielesnymi Abrahama, mają dział w tym, co zostało obiecane Abrahamowi. Dobrze, czyli pamiętamy to wszystko. I Paweł w 11 rozdziale podsumowuje w pewnym sensie swój cały wywód, aby potem przejść do nauczania praktycznego, które ma pokazać, jak tą wiedzę, którą on tutaj przedstawia wierzącym, pokazuje miejsce Żydów, miejsce wierzących z pogan. Potem przechodzi do relacji praktycznych. Jak mają się do siebie odnosić, wiedząc o tym wszystkim, co się wydarzyło. Więc na razie mamy rozdział 11 i podzielimy go sobie na dwie lekcje. Najpierw sobie powiemy o upadku Izraela i czy tym, czy Bóg odrzucił swój lud. Czyli o upadku Izraela i czy Bóg ich odrzucił. O tym dzisiaj będziemy mówić. Ponieważ Paweł podsumowuje, tak, no bo do tej pory co mogliśmy zauważyć? Że Bóg zostawiał sobie resztkę, tak? Bóg nie odrzucił Izraela, ma resztkę. Tak, ale co z całym Izraelem? Resztka to resztka, ale co będzie, czy będzie cały naród zbawiony? Tego nie wiemy i to dzisiaj będziemy sobie studiować. Czyli czy Bóg odrzucił naród Izraela? Skoro upadł, to można powiedzieć, no, jakaś tam resztka została i oni są, tak? Ale co? Paweł dalej o tym mówi, więc będziemy sobie patrzeć na te zagadnienie i będziemy sobie odpowiadać na pytania. Zaraz sobie przeczytamy ten rozdział. Pytania jakie będą? Czyje serca zostały zatwardzone? Dlaczego zostały zatwardzone i jakie są tego konsekwencje? I czyje serca nie zostały zatwardzone? I też dlaczego i jakie są tego konsekwencje. Będziemy rozważali sobie, próbowali odpowiedzieć właśnie na te pytania odnośnie Izraela. Przeczytajmy sobie ten rozdział. Tu jest również poruszona kwestia miejsca pogan w błogosławieństwach Izraela, ale o tym sobie powiemy za tydzień. Będziemy omawiać sobie kwestie pogan i Izraela. Natomiast dziś będziemy sobie omawiać tylko kwestie Izraela, żeby nam się to nie pomieszało. To oddzielimy sobie te dwie kwestie, a potem w następnej lekcji to, co dziś wystudujemy, spróbujemy połączyć z tym, co jest tam mowa o nieżydach. Kto będzie chciał przeczytać ten rozdział, to bardzo proszę.
Ja mogę.
Proszę.
Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie, pozabijali Twoich proroków i zburzyli Twoje ołtarze. Tylko ja sam pozostałem i czekają na moje życie. Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Cóż więc, czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. Jak jest napisane, Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie słyszeli, aż do dziś. A Dawid mówi, niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą. Niech zaćmą się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylać. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zadość. A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ile bardziej ich pełnia. Mówię bowiem do was, pogan, na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą. Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia? Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane. Ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga. Srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o jeż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary, tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i jak niedocieczone są Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana? Albo kto był Jego doradcą? Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Amen.
Więc będziemy mieli sobie dwie rubryczki. Jedną taką bardzo dużą, a drugą na 1/4 stronę. Jak ktoś notuje ręcznie, to 1/4 to pierwsza rubryczka 3/4, druga 1/4. I pierwsza rubryczka to są ci, którzy upadli, powody i skutek. Ci, którzy upadli, powody i skutek. Czyli rozumiemy, że mówimy o Żydach. Dzisiaj mówimy o Żydach. Czyli ci, którzy upadli, powody i skutek. Druga, ci, którzy nie upadli, powody i skutek. Dlaczego i co z tego wynika? Możemy iść dalej, tak? No więc popatrzcie w tekst. Co możemy powiedzieć na początku? Pierwsze dwa wersety. Co możemy powiedzieć? Czy Bóg odrzucił?
Nie.
Bóg nie odrzucił swojego ludu Izraela. I to jest bardzo ważna informacja, ponieważ dzisiaj niektórzy uważają, że odrzucił. Bo zabili Pana Jezusa, to Bóg ich odrzucił i już nie są narodem wybranym. A Paweł mówi, że Bóg nie odrzucił swojego ludu Izraela. Co mówi dalej jeszcze o tym Izraelu?
Ja bowiem też jestem Izraelitą, mówi Paweł.
Tak, Paweł jest Izraelitą, który uwierzył, tak? Co jeszcze jest napisane o Izraelu? Słucham?
Który przedtem znał.
Tak, Bóg ich wybrał, przejrzał wcześniej. Już w Abrahamie powiedział: w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bóg przejrzał wcześniej już lud Izraela. Co dalej mamy? Zobaczcie. Od 3 do 6 wersetu. Co mamy?
Że tak jak dawniej, tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.
Tak. W Izraelu Bóg zawsze pozostawiał sobie resztkę według wybrania przez łaskę. Wybierał ich i co o tym decydowało?
Wiara.
Łaska Boża. Przez łaskę Bóg ich wybierał. Czy uczynki ich decydowały o wybraniu?
Nie.
Łaska dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy czekali na Boga. Zobaczmy sobie kontekst. List do Rzymian, 9 rozdział 32-33. Co tam mamy? 9 rozdział 32-33. Co tam jest napisane?
31. Co? Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Czyli kto nie będzie zawstydzony?
Każdy, kto wierzy.
Czyli jeżeli Bóg zostawił sobie resztkę, to byli to wybrani przez Bożą łaskę, tak? A dla kogo Bóg jest łaskawy?
Dla tych, którzy wierzą.
Dla tych, którzy wierzą, dokładnie. Zobaczmy kolejny fragment z Listu do Rzymian. 10 rozdział 9-10. 10 rozdział 9-10 werset.
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Tak. Zobaczmy sobie jeszcze Księgę Powtórzonego Prawa, 7 rozdział 6-8. Trzy fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa. 7 rozdział 6-8.
Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swego Boga. Pan, Twój Bóg, wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan umiłował Was i wybrał Was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów, lecz ponieważ Pan Was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Pan wyprowadził was potężną ręką i wykupił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla Egiptu.
I 9 rozdział 5-6 werset.
Nie dzięki swojej sprawiedliwości, ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych narodów Twój Bóg wypędza je przed Tobą i aby dopełnić słowo, które Pan poprzysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz zatem, że nie dzięki Twojej sprawiedliwości Pan Twój Bóg daje Ci tę dobrą ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku.
I 10 rozdział, 14-16.
Oto do Pana Twego Boga należą niebiosa, niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co jest na niej. Jednak Pan upodobał sobie Twoich ojców i umiłował ich i wybrał ich potomstwo po nich, czyli Was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj. Obrzeżcie więc nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku.
Bóg jest wierny, tak jak wcześniej już mówiliśmy, ze względu na obietnice dane ojcom. Czyli Bóg wybrał Izraela, zanim oni jeszcze się na świecie pojawili. Dlatego, że Abraham był, a Jakuba jeszcze nie było na świecie. I każdy, kto wierzył Bogu, Bóg go usprawiedliwiał na podstawie jego wiary. Jak czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, to tam podane są przykłady na przestrzeni dziejów. Podane są przykłady tych, którzy wierzyli i czekali i nie doczekali się za życia, ale umarli jak?
W
wierze. Nie w uczynkach, w wierze. Bo wiara decydowała o tym, czy się podobali Bogu. A uczynki było rzeczą wtórną, ponieważ jeśli wierzyli, to podobali się Bogu. I w uczynkach. Ale wiara decydowała. Więc zobaczmy sobie jeszcze raz, 3-6 werset. Bóg zostawiał sobie zawsze resztkę według wybrania przez
łaskę.
Łaskę. Ale ta łaska nie była losowa, że Bóg sobie wybrał tych, nie wybrał tych, bo on sobie powiedział, dlatego będę łaskawy, dlatego nie będę. To nie było losowanie, to nie była rzut kośćmi. Tak mówię troszeczkę kolokwialnie, ale żeby uzmysłowić wam, że to nie było przypadkowe, nie było takie wynikające z niczego tak naprawdę, tylko z takiego, bo Bóg tak chciał. Nie, Bóg tak chciał, owszem, ale wybranie przez łaskę było dla tych, którzy uwierzyli. I ci, którzy uwierzyli, dostępowali Bożej łaski. Byli wybierani, tak, do tego.
Ci, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
Tak, ci, którzy... Tak. To jest właśnie, żebyśmy rozumieli, co to znaczy według wybrania przez łaskę. Że Bóg wybrał ich na podstawie tego, że wcześniej uwierzyli. Bo kontekst wcześniejszych fragmentów na to wskazuje, że jest, trzeba uwierzyć. Że nie jest to wybranie przez łaskę takie z niczego. Nie wynikające z Bożego, że tak to nazwę może, że kaprysu, tak? O ten tak, a ten nie. A dlaczego? Bo ja tak chcę. No tak mniej więcej to wygląda, że to nie jest tak, ponieważ tu czytamy bardzo skrótowo, natomiast wcześniej Paweł czyni bardzo dokładny wywód, który pokazuje, że to się opiera o wiarę. Czyli jeśli człowiek uwierzy, to reszta już nic od niego nie zależy. Bóg wszystko już mu załatwia. A jeśli chce przedstawić Bogu swoje uczynki, no to ma problem, ponieważ wtedy jest w kontrze do Bożej sprawiedliwości, która mówi wiara, nie uczynki. Tak?
Ci, którzy kiedyś ten przykład nie zgięli kolan przed Baalem, no musieli wierzyć Bogu, tak?
Byli
czyli ich życie było odzwierciedleniem ich wiary, a nie jakoś odwrotnie, tak, że Bóg tutaj dzięki uczynkom, tak,
uczynki
jest wiara
są,
i jest uczynek.
Uczynki są wtórne, ponieważ ktoś, kto czekał na Mesjasza, ktoś, kto chciał się podobać Bogu, był mu posłuszny, ale nie w tym upatrywał swojego usprawiedliwienia przed Bogiem, ponieważ widział swój stan i wiedział, że musi stanąć przed Bogiem, że musi składać ofiary, tak? I czekał na tego króla, który zaprowadzi pokój. I wierzył Bogu, że przyjdzie taki czas, że ten król zaprowadzi porządek. Wierzył Bożym słowom, Bożym obietnicom. I ten to jest ta resztka, którą Bóg zawsze zachowywał. A jeżeli oni czekali i byli wierni Bogu, to też oczywistą rzeczą jest, że w konsekwencji byli Bogu posłuszni. Ale decydowała wiara, więc Bóg zostawiał sobie resztkę według wybrania przez łaskę, a ją, okazywał ją tym, którzy uwierzyli. Tak? Najpierw, którzy wierzyli Bogu w oczekiwaniu, a potem tym, którzy uwierzyli, ponieważ inne fragmenty Pisma Świętego, jak list do Hebrajczyków, mówią, że tamci nie osiągnęli celu bez nas, tak? Czyli bez tych, którzy później. Ale to jak gdyby odrębny temat jest. To rozumiemy, tak? Czyli teraz mamy, słuchajcie, werset 7 kolejny. Zobaczcie, co tam jest. Tam już się dzieli, jak gdyby. Podział jest pewien na dwie grupy Izraelitów, tak? Mamy 7 werset. Co ci wybrani osiągnęli?
Tego, czego szukali.
Tego, czego wybrani,
czyli usprawiedliwienie z łaski osiągnęli.
Właściwie czego szuka.
Wybrani dostąpili, no bo czytaliśmy o tym w rozdziale 10, prawda? Pamiętacie rozdział 10? Sprawiedliwość własna i Boża? Tam jest napisane, tak? Jeżeli sięgniemy sobie z powrotem do rozdziału 10 i popatrzymy sobie to, co już wcześniej czytaliśmy.
Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego człowieka.
Tak. I ci wybrani, którzy czekali i doczekali i uwierzyli, nie potknęli się o ten kamień obrażenia, ci osiągnęli co? Usprawiedliwienie z Bożej łaski. Dlaczego dotknęła ich Boża łaska? Bo uwierzyli. Czyli Boża łaska jest tym, którzy wierzą. A pozostali, którzy nie uwierzyli,
zostali pogrążeni w zatwardziałości.
Teraz przypominamy sobie rozdział 10 i 9, kiedy był przykład kogo podany? Faraona, tak? Więc też widzimy, że co? Że z rozdziału 10, kiedy czytaliśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie bardziej temu, już może ulecieć z głowy, to tam było co? Że było co im głoszone?
Ewangelia.
Ewangelia. Jak Pan Jezus był na ziemi, tak, to głoszona im była Ewangelia. Ale niestety oni tą Ewangelię
odrzucali.
I w konsekwencji, kiedy oni odrzucili tą Ewangelię, Bóg w odpowiedzi na ich negację, co zrobił?
Zatwardził
ich serca. Bóg nie zatwardził ich serc, żeby nie mogli uwierzyć, tak? Ale zatwardził ich serca, bo odrzucili Mesjasza. Podobnie było z Faraonem, pamiętacie? Teraz rozważamy w sobotę. Najpierw Faraon sam zatwardzał się w sercu, mówił nie, a w pewnym momencie Bóg powiedział, teraz już się nic nie zmieni po tej rozmowie z Faraonem, pamiętacie? Powiedział, ty jeszcze przeciwstawiasz mi się, więc koniec, tak? I w tym momencie czytamy, że Bóg zaczął zatwardzać serce Faraona i tak już było do końca. Więc nawet ostrzeżenie przed ostatnią plagą tego, że zginą wszyscy pierworodni w Egipcie, nie powstrzymała Faraona przed powiedzeniem nie. I popatrzcie, tutaj czytamy. Pozostali ulegli zatwardziałości, tak? Nieposłuszni z Izraela. Dlaczego ulegli zatwardziałości? Bo nie uwierzyli, tak? Czyli nie uwierzyli nie dlatego, że wcześniej zatwardziałości, tak? Zostali poddani, ale nie chcieli. To była ich decyzja i w odpowiedzi Bóg zatwardził ich serca, tak? Czyli nie osiągnęli jako cały naród usprawiedliwienia z łaski, do tej pory nie osiągnęli jako cały naród usprawiedliwienia z łaski w Jezusie Chrystusie, dlatego że przywódcy, jako przywódcy, bo też wiemy, że z przywódców byli tacy, którzy uwierzyli, ale jako naród, jako przywódcy nie przyjęli Mesjasza. I co się stało? Zobaczcie, ósmy werset mówi.
Bóg dał im ducha twardego snu.
Oczy, aby
nie widzieli,
uszy,
aby nie słyszeli. Aż do dziś.
Tak, do dziś, to znaczy Paweł mówi do tego momentu, kiedy ja to piszę, tak? Ale widzimy, że nawet do dziś tak jest, tak? Czyli Bóg im dał ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, uszy, aby nie słyszeli. Tak jest do dnia dzisiejszego. Czyli tam zapadła decyzja, tak? Ale jak widzimy, dzisiaj się cały czas, przez ten cały czas, te wieki wszystkie pomiędzy od pierwszym przyjściem Chrystusa, a teraz czekamy na drugie, tak? Ten cały czas Żydzi też się nawracają, ale to są konkretne osoby. Jako naród nie czytamy nigdzie, żeby przywódcy powiedzieli tak, jako naród przyjmujemy w ten sposób, tak? Nie było nigdy takiej deklaracji do dziś. Czyli Bóg dał im ducha twardego snu i rozumiemy, że to jest odpowiedź Boża na ich postawę, a nie decyzja, która wpływa na ich postawę na początku. Od tamtego momentu tak jest, ale jest to Boża decyzja, która dotyczy narodu. Natomiast nie jest tak, że żaden Żyd od tej pory nie może uwierzyć w Jezusa, bo to jest nieprawda, bo do dziś wierzą. I zresztą teraz Robert wrzucił filmiki z nowymi historiami nawróceń właśnie Żydów, więc możemy sobie posłuchać, jak Bóg do nich przemawiał. I oni są żywym dowodem na to, że Bóg nie zapomniał o Izraelu. Nigdy. Natomiast jako naród, kiedy popatrzymy na to, co się dzieje w Kanaanie w tej chwili, tak, to nie widać tam, żeby coś się działo dobrego. Cały czas jest na nie. Dalej zobaczcie, co się stało
tak
jeszcze.
Jeszcze, jeśli mogę dodać to krótko, tylko w kontekście właśnie tego tego pytania, tak, czy co było pierwsze, tak, czy zatwardzenie, czy Bóg ich zatwardził, żeby nie mogli, czy oni wcześniej właśnie źle postępowali i dopiero później to przyszło, to nie wiem, czy pamiętacie, ale przy Ewangelii Mateusza też ten temat poruszaliśmy i wówczas sięgaliśmy do 5 rozdziału Izajasza i polecam, żeby sobie przeczytać 5 rozdział Izajasza i tam jest pięknie pokazane, jak Bóg mówi o swojej jakby winnicy właśnie, mówi o Izraelu i mówi, że dałem wam wszystko, czego wam brakowało, żeby wydać owoc. Oczekiwałem, że wydacie, a nie wydaliście. I tam jest pięknie w Izajaszu pokazane, tak, bo jak się weźmie, czasami niektórzy biorą tak wyrywkowo te wersety później, które mówią o tej zatwardziałości i mówią, no nie dali rady, nie mogli, bo Bóg tak postanowił i koniec. Ale Bóg mówi o tym zupełnie inaczej. Także zachęcam, sobie przeczytajcie jeszcze ten 5 rozdział Izajasza, w ogóle cała księga Izajasza, tak, mówi dużo o tym, ale 5 rozdział tak fajnie to pokazuje. Bóg dał wszystko Izraelowi, miał wszystko, żeby wydać owoc, miał wszystko, żeby wierzyć, żeby pełnić dobre uczynki, żeby trwać w posłuszeństwie, ale Izrael nie chciał, oprócz resztki, która trwała.
Jeśli mogę wtrącić, to o tym, co mówisz, należy mówić raczej w czasie teraźniejszym. Wciąż nie chce, tak? Ten proces, to wszystko wciąż trwa. To nie jest tak, że Izraelici już są gdzieś tam pogrzebani, tak?
No, dajcie skończyć studium.
Okay.
Dzisiaj właśnie o tym mówimy, tak? Mamy dopiero 7 werset i będziemy właśnie sobie to analizować po kolei, co się wydarzyło. Mamy werset 9, zobaczcie, i 10. Co stało się dla nich sidłem?
Stół.
Stół jest ich sidłem, pułapką, zgorszeniem i wynagrodzeniem. Czyli stół, nie chodzi o mebel, ale jak rozumiecie słowo stół?
Zastawiony.
Tak, ale tu jest pewna symbolika stół zachowana. Się. Co to znaczy stół? Popatrzcie na historię. Spróbujcie zanalizować stół z perspektywy tego, co wiecie o Izraelu wcześniej. Kiedy wydarzenia były za czasów Pana Jezusa? Co Pan Jezus wypominał uczonym w Piśmie, tym, którzy byli decydentami o przyjęciu Mesjasza? Wszyscy na nich patrzyli. Wszystkich oczy były skierowane na przywódców. Co oni robili? Co bardziej umiłowali?
Własną
chwałę. Przywileje. Dobrobyt. To umiłowali. I co to się dla nich stało? Czym to się dla nich stało? Kiedy przyszedł Mesjasz? Sidłem. Ponieważ oni nie chcieli z tego zrezygnować, bo Pan Jezus, kiedy przyszedł i to, co mówił, to automatycznie stało to w kontrze z tym, jak oni żyli, z czego korzystali, jakie mieli przywileje. Pan Jezus często to nawet im wytykał. Czyli w kontekście, patrząc wydarzeń i wcześniejszych również, kiedy przywódcy chcieli dobrze żyć, bogato żyć, bezpiecznie żyć, tak, po swojemu, w tym sensie, kiedy popatrzymy tutaj, stół stał się dla nich sidłem i pułapką. Zobaczcie również 10 werset i to jest psalm. I sięgnijmy do tego psalmu, zobaczmy kontekst, na co się Dawid tam, o czym tam jest mowa w ogóle. Psalm 69 i przeczytajmy sobie szerszy fragment od 16 do 28 wersetu, żebyśmy widzieli kontekst, o co chodzi, o kim jest mowa. Bo dlaczego Dawid mówi o nich? Bo to jest powołanie się na Dawida, popatrzcie. Werset 10 mówi co? A Dawid, 9 werset, mówi: niechaj im będzie stół ich sidłem i ułowieniem, odtrąceniem i odpłatną, niech zaćmione będą ich oczy, aby nie widzieli, jak grzbietu ich zawsze nachylaj. Przeczytajmy sobie ten psalm 1, ten, który tutaj wam powiedziałem, 16 do 28 wersetu.
Psalm 69, od 16.
Tak, od 16 do 28.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobre jest Twoje miłosierdzie. Według Twojej wielkiej litości spójrz na mnie. Nie zakrywaj Twego oblicza przed swoim sługą, bo jestem w utrapieniu. Wysłuchaj mnie czym prędzej. Zbliż się do mojej duszy i wybaw ją. Odkup mnie ze względu na mych wrogów. Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i niesławę. Przed Tobą są wszyscy moi wrogowie. Hańba złamała moje serce, ogarnęło mnie przygnębienie. Oczekiwałem współczującego, ale go nie było. Szukałem pocieszającego, ale nie znalazłem. Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem. Niech ich stół stanie się dla nich sidłem, a ich pomyślność pułapką. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich biodra niech się zawsze chwieją.
To jest psalm, w którym się pojawiają teksty mesjańskie. Ale popatrzmy, kto woła? Jak on się nazywa w psalmie tutaj? Jak o sobie mówi ten, kto woła?
Sługą.
Sługa Pana. Tak? Sługa Pana, posłaniec Pana. I kto jest po drugiej stronie?
Wrogowie.
Wrogowie posłańca Pana, czyli jeżeli ktoś jest posłańcem Pana, a ktoś jest wrogiem posłańca Pana, to czyim jest w konsekwencji Boga. Wrogiem? Boga, czyli jego postępowanie
jest przeciw Bogu.
Kiedy przyszedł Mesjasz, to kim on jest?
Bogiem.
Posłańcem Pana. Pomazańcem Pana, tak? Tak przynajmniej Izajasz o nim mówi. Sługa Pana. I co się stało? Jaki był odbiór? Dlaczego ten psalm jest cytowany? Przyszedł sługa Pana i z czym się zderzył? Z wrogim nastawieniem. Czyli ci, którzy byli wrogami posłańca, byli wrogami kogo?
Boga.
Więc nieprzypadkowo Paweł tutaj cytuje psalm 69, bo przedstawia sytuację. Sługa Pana, posłaniec Pana i ci, którzy są wrogami, ale nie są z zewnątrz, to są swoi. To są swoi. Dlatego ten fragment tutaj zacytowany jak najbardziej jest na miejscu. Mamy Chrystusa, i swoich, którzy go nie przyjęli. Więc te słowa proroczo Paweł odnosi do wszystkich, którzy nie uwierzyli w Mesjasza. Dlaczego? Dlatego, że postawa tamtych za czasów Dawida była identyczna jak tych za czasów Chrystusa, kiedy był tu pierwszy raz na ziemi. A fragmenty, że napoili mnie żółcią, są cytowane przy Panu Jezusie, który gdy wisiał na krzyżu. Więc postawę mamy identyczną. Wrogów Boga. I teraz do nich są skierowane słowa. Ich oczy są zaćmione, grzbiet ciągle pochylony. Dlaczego? Bo nie uwierzyli Bogu. Oni nie są sklasyfikowani jako wierzący. Nie uwierzyli, odtrącili. Nie uwierzyli słowom Mesjasza. Wcześniej nie uwierzyli słowom Boga. Nie byli mu posłuszni. Postawa ta sama, mimo że minęło setki lat.
Nieprzyjaciółmi.
Są nieprzyjaciółmi Boga, dokładnie. I jak Paweł to... Już zanotowaliście? Jak Paweł nazywa to w 11 wersecie? Co to? Jak on to nazywa?
Upadek.
Upadek. Potknęli się, upadek, czyli pomyłka. Popełnili błąd. To słowo oznacza pomyłkę, popełnienie błędu. Popełnienie błędu. Był to błąd? Mhm. Był to błąd. Katastrofalny w skutkach, ale błąd. I teraz co Paweł mówi w wersecie 11, bo on jest kluczowy w tym momencie. Upadli. To prawda, ale...
Przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść.
No i wcześniej, czy się potknęli, aby upaść?
No właśnie. Czy się potknęli, aby upaść, czyli ich potknięcie, ta pomyłka nie była po to, aby się wywrócić i nie mieć już siły powstać. Te potknięcie nie było, żeby zupełnie upaść. Nie zupełnie. Oni potknęli się, wywrócili się, ale wskutek tego upadku Bóg ma plan w stosunku do pogan. O tym sobie będziemy mówić za tydzień. I to też prowokuje ich. Tak? Rozdrażnia ich. Jest powodem tych niewierzących, że oni z tego powodu się denerwują. Ich upadek nie był bez skutku. Bez skutku też i dobrego, tak? Bo Bóg miał plan wobec pogan. Natomiast to był ich błąd. To był ich upadek, ich potknięcie. Natomiast zrobiło się miejsce. Tak? O tym sobie powiemy później. Natomiast oni upadli, ale nie po to, żeby upaść zupełnie. Dalej Paweł tłumaczy, zobaczcie, czy się potknęli, aby upaść. 12 werset co mówi?
Ich upadek jest bogactwem świata i pomniejszenie bogactwem pogan. To ileż bardziej ich pełni.
Tak, Bóg mówi, wskutek ich upadku ktoś skorzystał na tym. To jak bardzo skorzysta, jeśli... Oni się podniosą. Skoro ich upadek był błogosławieństwem, to jakim błogosławieństwem będzie, jeśli się podniosą, ich pełnia? Pamiętajmy, że obietnicą też Boga było to, że Żydzi będą błogosławieństwem dla narodu. Paweł się powołuje również na to, informacje. Mówi, skoro ich upadek był błogosławieństwem, to jak będzie, kiedy będzie ich pełnia? Czyli ich pomniejszenie było bogactwem, to o ile ich pełnia? Tak? Czyli Paweł mówi, nie jest tak, że oni upadli na zawsze, bo będzie czas, kiedy będą znowu w pełni. Nie będą pomniejszeni, nie będą zmniejszeni, nie będą ponosili już straty, ale będą kompletni, napełnieni. Czyli Paweł tu pierwszy raz zapowiada, że nie upadli, aby już się wywrócić na zawsze. Co jest w wersecie 14? Zobaczcie. Kim są? Rodziną czyją?
Rodziną Pawła.
Rodziną Pawła są. Są ciałem Pawła, jego rodziną. Wciąż mogą dostąpić
zbawienia.
To, że nie uwierzyli, nie oznacza, że przestali być potomkami Abrahama według ciała. Są dalej Żydami. Ważne, co mówi Biblia o tym. Tak? Żydem się jest z urodzenia. I dalej co Paweł mówi w 15-16 wersecie? Zobaczcie, bardzo ważne informacje. Patrzmy, co mówi o Żydach. 15.
Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjście ich, jeśli nie powstanie
przyjęcie? Przyjęcie ich.
Przyjęciem.
Jeżeli odtrącenie ich jest pojednaniem świata, to ich przyjęcie będzie powstaniem do życia z martwych. Czyli Paweł zapowiada, Izrael się odrodzi. Nie upadli na zawsze. Ich odtrącenie, pamiętajmy, że to Paweł mówi nie na zawsze, czyli ich odtrącenie jest pojednaniem dla świata, tak? Sobie więcej powiemy o tym za tydzień, bo dzięki temu poganie mogli skorzystać z błogosławieństwa, tak? Które było dla Żydów. I Bóg to zaplanował już wcześniej, też sobie o tym powiemy. O tyle ich przyjęcie będzie powstaniem do życia z martwych. Paweł zapowiada odrodzenie Izraela. Duchowe odrodzenie Izraela. Jako całości. Bo pamiętamy, jak w listach Paweł mówi, że wierzący z Żydów dostępują, doświadczają prześladowań od kogo? Od swoich. Czyli Żydzi prześladowali Żydów. Ale Paweł zapowiada, że tak nigdy nie będzie tak na zawsze. Tak? Zobaczcie 16 werset. Co o nich pisze Paweł? O Żydach. 16 werset.
Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałąź.
Dwa przykłady z...
Życia.
Z ogrodnictwa i z
kuchni,
tak? Jeżeli zaczyn jest święty,
to i ciasto.
Ktoś jak robi ciasto, to wie, co to jest zaczyn i wie, co to jest potem ciasto, jak się do zaczynu mąki doda. Jeżeli zaczyn jest święty, czysty, to i ciasto z niego wyrośnięte. On musi wyrosnąć. A jeśli korzeń, zgadza się? Bo z czego gałęzie wyrastają?
Z korzenia.
Jest korzeń i z niego wyrasta roślina na wierzchu. Czyli jeśli korzeń jest święty, to to, co z niego rośnie, też jest święte. Czyli co możemy powiedzieć o Żydach? Są świętym zaczynieniem z świętych pierwiastków. Czy tylko odrodzeni, czy nieodrodzeni też?
Wszyscy,
tak Bóg na nich patrzy. Dlaczego Bóg błogosławił Izraela? Dlaczego tyle lat ich napominał? Dlaczego? Bo miał wzgląd na ojców, na błogosławieństwa, na obietnice, które dał ojcom. Nie wprowadzam was do tej ziemi, bo wy jesteście dobrzy. Nie wprowadzam was dlatego, że jesteście najwięksi. Nie wprowadzam was też dlatego, że jesteście posłuszni. Wprowadzam was dlatego, że obiecałem waszym ojcom. Temu was wprowadzam. Jesteście świętym ludem Pana ze względu na ojców. No czytaliśmy to dzisiaj.
Tak. Umiłowani ze względu na ojców.
Umiłowałem was ze względu na ojców. Zobaczcie, co jeszcze jest 16-17 werset. Co mówi jeszcze o nich?
Że niektóre z gałęzi zostały odłamane.
Jeszcze nie odłamane. Bo najpierw co? Czym są? No żeby coś odłamać, to najpierw to musi być w czymś, nie? No więc właśnie, co o nich wiemy? Są świętymi gałęziami w oliwnym drzewie. Tak? Jest oliwne drzewo, ma korzeń i z tego korzenia wyrastają gałęzie. I one są święte, bo korzeń jest święty. Zgadza się?
Tak, tak.
I to jest mowa o całym Izraelu. Izrael jest taki. Czyli możemy to wpisać i w jednych, i w drugich. Jeżeli robicie notatki, to róbcie w jednych i w drugich. 16 werset mówi, że są zaczynieniem świętym. Pierwocinami, czyli to są takie słowo pierwsze plony. I czym jest ten korzeń, słuchajcie, zobaczmy. Czym jest ten korzeń, w którym jest Izrael? Z czego wyrasta Izrael?
Z obietnicy.
No właśnie.
Dalej Abrahamowi.
Z czego wyrasta Izrael?
Abrahama, Izaka i Jakuba.
Cieleśnie. A duchowo?
No, z Bożych obietnic. No.
Czy bez Bożej obietnicy, że Sara będzie miała syna, byłby Izrael?
Nie.
No więc on wynika z czego? Z Bożych obietnic od samego początku. Bo Bóg obiecał Abrahamowi już, że wprowadzi lud do ziemi obiecanej. Powiedział Abrahamowi, że w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Twoje potomstwo odziedziczy ziemię. Popatrzmy sobie na te fragmenty. Zobaczmy Księgę Rodzaju, 22 rozdział, 18 werset. Jeżeli dobrze zanotowałem, 22 rozdział Księgi Rodzaju, 18 werset, dobrze?
Tak, 17-18.
No, 17-18.
Błogosławiąc będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo dziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
Co Bóg daje tutaj Abrahamowi?
Obietnice.
Obietnice. I z tej obietnicy czerpią co? Wszyscy potomkowie Abrahama. Zgadza się?
Tak.
Zobaczmy Galacjan, trzeci rozdział. Galacjan, trzeci rozdział. Trzynasty, osiemnasty.
Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się dla nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Bracia, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym, i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę.
Okej. Okay. I teraz powiedzcie mi, co umożliwił Chrystus? 13-14 werset. Co umożliwił Chrystus?
Odkupił z przekleństwa Boga.
No tak, no. Jego dzieło. Co umożliwiło dzieło Jezusa Chrystusa?
Błogosławieństwo Abrahama przeszło również na Boga.
Tak? I abyśmy co?
Przez wiarę otrzymali.
Abyśmy my otrzymali obietnicę Ducha. Czyli co jest u podstawy wszystkiego?
Obietnice.
Obietnice dane Abrahamowi. Tak? Czyli to jest to źródło. Cały Izrael czekał na spełnienie obietnicy. Trwali w tej obietnicy. Tak? Z niej wynikały wszystkie błogosławieństwa, wszystkie. Jakie tylko można było dać, to Bóg dał je w Abrahamie.
Dzięki Chrystusowi też świat.
I teraz Chrystus, dzieło Chrystusa umożliwiło dotknięcie ich, wzięcie ich. One stały się do wzięcia, tak już mi powiedzieli. I teraz popatrzcie tutaj, 16 werset mówi co? Że Żydzi są czym? Gałęziami w korzeniu. Tak? Są gałęziami w korzeniu. Czyli z czego oni mogą korzystać? Z błogosławieństw wynikających z obietnic. Czyli oni wyrastają z tych obietnic. To jest ich integracja. Oni jak gdyby z natury do tego przynależą. Dlaczego? Bo są potomkami Abrahama. Im to się należy. I tak jak Pan Jezus przyszedł i rozmawiał z Nikodemem, to dla niego było oczywiste, że będąc Żydem, wszystko należy do niego. To królestwo jest dla niego. On czeka, on jest Żydem i wszystkie błogosławieństwa mu się należą. A Pan Jezus mówi, nie. Musisz się narodzić z ducha, żeby wejść do królestwa. I to było już zaskoczeniem dla Nikodema, prawda? Że trzeba coś zrobić, a on uważał, że on wszystko robi. A Pan Jezus mówi, nie. Więc myślenie Żyda było właśnie takie. Nawet jak słuchacie tych świadectw, tych historii o Żydach, to tam też z wielu tych historii wynika, że on był Żydem i tak naprawdę no, jestem Żydem, to co ja jeszcze więcej mogę zrobić? Jestem Żydem, wszystko jest moje, to Bóg jest Bogiem Żydów. A okazuje się, że nie. Że nie wystarczy być Żydem. I teraz z natury Paweł mówi, one należą, te gałęzie, do tego korzenia, do tych obietnic. Każdy Izraelita jest taką gałązką, która wyrasta z tych obietnic, one mu się z natury należą, te wszystkie błogosławieństwa. Tak? Czyli popatrzcie, co się stało w momencie, kiedy ci nie uwierzyli? 17 werset. Co się stało z niewierzącymi? O właśnie, popatrzcie, żeby zostać odłamanym, to trzeba najpierw czymś być. Jeżeli jest gałąź w drzewie i wy ją odłamiecie, to co ona wcześniej była? Była w drzewie. No jak ona była odłamana, to ją można połamać, ale nie odłamać. Więc odłamać można coś, co z natury należy. Więc do momentu, czytaliśmy w Galacjan, tak? Jeszcze w Efezjan to jest, Efezjan, może przeczytajmy, Efezjan drugi, ale to dłuższy fragment. Efezjan 2 rozdział 11-22. Ja wam powiem, co tam jest, przypomnę. Tam jest napisane, że wszystko należało do Żydów. Obietnice, byli blisko Boga, a poganie daleko. Przymierze do nich należało, tak jak i w Rzymian czytamy. To wszystko należało do Żydów. Oni z natury należeli. Ale czytaliśmy w Galacjach, że Chrystus, kiedy dokonał przebłagania, tak, kiedy umarł na krzyżu, to otworzył drogę również dla pogan, tak? Ale on był źródłem, jak gdyby on sprawił, że można było, te obietnice stały się faktem. Można było z nich korzystać. I teraz w momencie, popatrzmy na kontekst listu do Rzymian, w momencie, kiedy przyszedł Chrystus, co się stało z częścią Żydów?
Odłamani
zostali. Co zrobili Żydzi? Nie zostali odłamani. Nie zostali odłamani.
Nie uwierzyli.
Nie uwierzyli, nie przyjęli. Oni w całości byli, nikt ich nie łamał.
Wtedy zostali odłamani.
Nie zostali odłamani. Oni to są cały człowiek. No i może ktoś tam był łamany gdzieś, ale niektórzy żyli bardzo długo i nie byli połamani. nie uwierzyli, odrzucili
odrzuceni
zostali, tak, z powodu niewiary, tak? I Paweł teraz obrazowo pokazuje na drzewie oliwnym, że co się stało? Jak w drzewie oliwnym odłamuje się gałązkę, to oni zostali odcięci od tych błogosławieństw, bo one były do wzięcia przez Chrystusa, a oni w Niego nie uwierzyli, potknęli się. Więc w tym momencie, mimo że byli Żydami, zostali odcięci od tych błogosławieństw, które do nich z natury należały. Z powodu niewiary. I już one nie należą do korzenia. Leżą obok. Już nie płyną do nich soki z korzenia. Ten tłuszcz, moszcz, tak, który czytamy, popatrzcie tutaj. Są odłamanymi gałęziami jakiego drzewa?
Szlachetnego.
Szlachetnego. To są szlachetne gałązki, tylko z powodu niewiary zostały odłamane. Żydzi, w tym sensie szlachetni, bo pochodzący z rodu Abrahama, Izaaka, Jakuba, z powodu niewiary zostali odcięci od błogosławieństw. Szlachetnych błogosławieństw, które im się należały. Ale one z natury do nich należały, tylko że z powodu niewiary zostali odcięci od tego. Ale to im się należało. Oni nie musieli o to zabiegać. Oni to mieli, ale nie uwierzyli. I Bóg mówi, zostaliście od tego odcięci. A dlaczego zostali odłamani? Zobaczcie 20 werset.
Z powodu
niewiary. Czyli mamy wyjaśnione, dlaczego zostali odłamani. Tak? Dzięki nim kto? Poganie mogli być wszczepieni, którzy z natury do tego nie należą. O tym za tydzień. Będziemy to sobie szeroko omawiać. Tak? A kto został w tym drzewie? No co, wszyscy zostali odłamani?
Nie, ci, którzy uwierzyli.
Ci Żydzi, którzy uwierzyli, zostali kiedykolwiek odłamani?
Nie.
Oni wciąż tam tkwią. Wciąż ich nadzieją są wszystkie te błogosławieństwa. Oni są w tym drzewie, oni z natury do tego drzewa należą, nie wszyscy zostali odłamani. Nie wszyscy nie uwierzyli. Bóg zostawiał sobie resztkę, więc musimy zobaczyć, że jest drzewo, w które ma dużo gałęzi, tak? I to przedstawia Żydów, którzy są włączeni w błogosławieństwa dane Abrahamowi. I teraz czytamy o drzewie, którym gałązki zostały, niektóre gałązki zostały odłamane. I jaka była zasada tego odłamywania? No Paweł tłumaczy, że to obrazuje Izraelitów, z których każdy jest taką gałązką i wszyscy, którzy nie uwierzyli, zostali odcięci od tych błogosławieństw. A ci, którzy uwierzyli, wciąż zostają. Czyli tak, mamy drzewo, w którym było, nie wiem, dla przykładu 100 gałęzi, 80 zostało odłamanych, 20 dalej jest. Tak obrazowo wam mówię, nie patrzcie na liczby, bo ja tutaj... Tylko chodzi o to, że część została odłamana, drzewo ma mniej gałęzi, ale ono jest, funkcjonuje, tylko że ma mniej gałązek.
I korzeń jest.
No bo z korzenia wyrastają te gałęzie. Tak? Ten pień, korzeń. Czyli ci, którzy uwierzyli, pozostali w tym drzewie. Oni z natury do niego należą i trwają w nim. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli, zostali odcięci od Bożych błogosławieństw. W obrazie Pawła są gałązkami, które zostały odcięte. Czy rozumiecie to? Co jest napisane w 21 wersecie?
Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiec się i ciebie nie oszczędzi.
Jak Bóg podszedł do tych, którzy nie uwierzyli Żydów? Nie oszczędził ich. Osądził ich, nie oszczędził ich. Nie powiedział, ani uwierzyli, niech siedzą tam dalej. Nie. Odciął ich od błogosławieństw. Nie oszczędził ich. Czyli bardzo surowo z nimi postąpił. Szlachetne gałęzie, które są nazwane, czyli Żydów, którzy nie oszczędził, odciął od błogosławieństw, które im się należały z natury. Bardzo surowo z nimi postąpił. Z powodu ich niewiary. Patrzcie, jak ważna jest wiara, skoro Bóg ich nie oszczędził. A o tym, jak to jest dla nas, to sobie za tydzień powiemy, bo zresztą widzicie w tekście, że nie oszczędzi nas. Ale o tym szerzej sobie za tydzień powiemy, żeby to nam nie mieszało jak gdyby obrazu Izraela, żebyśmy zobaczyli tak jasno, klarownie obraz Izraela. Czyli oni nadal trwają, ci, którzy uwierzyli, nadal trwają w drzewie, do którego z natury należą, nigdy nie zostali odcięci. Ci, którzy wierzą. I taki było jakaś tam liczba, tak? Nie wiemy dokładnie, ilu ich było. Wiemy, ile było w dniu Pięćdziesiątnicy, tak? Ale też nie wiemy, ilu ich tam nie było. Ilu się rozproszyło, ilu uwierzyło, gdzieś poszło. Tak? Już nie wszyscy byli w Jerozolimie, ale może. Czy możemy iść dalej? 22 werset mówi co? Że Bóg jest jaki względem nich? Srogi, surowy względem nich. Upadli, nie uwierzyli. Tak? Bóg jest surowy względem nich. Srogość. Ale co Paweł mówi?
Dobry dla kogo?
Tak, ale co dalej o Żydach mówi? W 23 wersecie co mówi?
Że jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo...
Czyli ta gałązka została odcięta na zawsze?
Nie.
Nie. Nie. Jeśli uwierzy, to Bóg ma moc co? Ona należy do tego drzewa. To nie jest trudne. Ogrodnik wie, że wszczepienie tego trudniejsze jest wszczepienie jakiegoś innej gałęzi, że nie zawsze się przyjmie. Ale wszczepić tą samą zawsze można. A Bóg ma moc. To Bóg to... On tam dla niego nie ma problemu. Czyli co? Jeśli będą, nie będą trwali w niedowiarstwie, tak? Jeżeli nie będą trwali w niewierze, to Bóg wszczepi ich w korzeń podobnie. Ma moc to zrobić, tak? Czyli co Paweł mówi? Ktoś, kto nie uwierzył, jeśli uwierzy, to Bóg ma moc szczepić go ponownie. I wielu jest takich Żydów, którzy słysząc o Chrystusie, nie chcą o nim słyszeć, a potem dowiadują się, Słowo Boże do nich przemawia. I co się staje w tym momencie z takim Żydem? Jest szczepiany. Czyli Bóg ma moc wszczepić ponownie tych, którzy nie uwierzyli, ale potem uwierzyli, tak? Ma moc wszczepić ich ponownie. Jest to dużo łatwiejsze niż wszczepić dziką gałązkę. Co mamy w 25? Wyjaśnia się. Zatwardziałość przyszła na Izraela, na część Izraela, bo Bóg ma plan względem
pogan.
Zatwardziałość przyszła na część Izraela. Czyli tak, Izraelici byli nieposłuszni. Bóg zatwardził ich serca zupełnie, tak, jako narodu, żeby poganie mogli wejść, żeby otworzyć drogę poganom. Czyli Bóg ma plan. To nie jest takie chaotyczne i jako widzimisię. A 26 werset co mówi?
Że cały Izrael będzie zbawiony.
Bo przyjdzie taki moment, Paweł już wcześniej zapowiada, czym będzie ich, jak nie powstaniem z martwych ich pełnia, tak? Zapowiada i tłumaczy. Zobaczcie, jak jest z Izraelem. Izrael był spadkobiercą wszystkich Bożych obietnic. Ale one miały wypełnienie w Chrystusie, dlatego końcem prawa jest Chrystus, ponieważ w nim znalazło się wypełnienie tego, co Bóg obiecał. Przyszedł Chrystus i większość nie uwierzyła. I Paweł mówi co? Zostali odcięci od tych błogosławieństw. Ale nie na zawsze, bo jeśli ktoś
nie będzie
trwał, to Bóg ponownie go wszczepia w te błogosławieństwa. Bóg ma też plan wobec pogan, więc to się nie dzieje bez powodu, tak? Ale pamiętajcie, przyjdzie taki dzień, werset 26 mówi, że przyjdzie Chrystus i oni się wszyscy nawrócą do Boga i Chrystus odwróci ich od bezbożności. 26 werset. A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jak napisano, przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I to jest opisane w Księdze Zachariasza w 12 rozdziale 10 wersecie. Musi się dokonać pewien czas, który Bóg ma zaplanowany na pewną kwestię. I potem Izrael znowu wróci do Boga, bo Chrystus odwróci ich. I co jest napisane w 27 wersecie?
To będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.
Bóg zgładzi grzechy, będzie rozmawiał z narodem. Nie z pojedynczymi osobami, a z narodem. Bóg zgładzi ich grzechy. W Zachariasza o tym jest napisane. W 12 rozdziale. I 28 werset jest ważny. Przeczytajmy go sobie w całości. I 29.
Tak więc co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
Co do Ewangelii są nieprzyjaciółmi Boga. Czyli nieposłuszni Bogu są, nie przyjęli Ewangelii ze względu na was, bo wy ją przyjmujecie do pogan, tak? Sobie też to omówimy szerzej. Ale co do wybrania, ze względu, bo Bóg obiecał Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. Więc Bóg nie odrzucił Izraela zupełnie, odtrącił tych, którzy nie uwierzyli, ale tylko do momentu, kiedy trwają w nie wierzę, bo jeżeli zaczynają trwać w wierze, to podejście Boga do nich się zmienia. Bo wciąż są wybrani ze względu na praojców. Bóg się troszczy o nich. I przyjdzie taki dzień, że Bóg sam zgładzi ich grzechy, Bóg sam ich nawróci do siebie, ale to należy do przyszłości, bo musi się wypełnić pewien czas. Dlaczego Bóg mówi, że są wybrani, umiłowani ze względu na praojców? Bo werset 29 co mówi?
Nieodwołalne
są dary i powołanie Boże. Izraelici są powołani i dary są im obiecane. I to jest nieodwołalne. Czytaliśmy. Nie ze względu na was, a ze względu na ojców. Czyli nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Przeczytajmy sobie Księgę Jeremiasza 31-37. 31-37.
Tak mówi Pan, jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili. Mówi Pan.
Tak? Przemawia do was ten fragment? Że Boże obietnice są niezmienne wobec Izraela?
Tak.
Jeszcze jeden fragment z Jeremiasza, 33 rozdział, 25-26.
Tak mówi Pan, jeśli nie istnieje moje przymierze z dniem i nocą i jeśli nie ustaliłem praw dla niebios i ziemi, wtedy potomstwo Jakuba i Dawida, mego sługi, odrzucę, aby nie brać z jego rodu tych, którzy mieliby panować nad potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odwrócę bowiem ich niewolę i zlituję się nad nimi.
Odwrócę bowiem ich w niewolę i zlituję się nad nimi. Nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Bóg nigdy nie odrzucił Izraela. 31 werset co mówi? Dlaczego stali się nieposłuszni? Bo ci, którzy byli posłuszni, czego dostąpili? Pamiętacie czego?
Miłosierdzia.
Miłosierdzia Bożego. Dlaczego? Uwierzyli i Bóg ich z łaski usprawiedliwił. Zmiłował się nad nimi. Dlaczego? Bo oni polegali na Bożym miłosierdziu, a nie na swoich uczynkach. Oni wiedzieli, że nie są w stanie. Bóg ich przekonał do tego. A teraz co tutaj fragment ten mówi, 31?
Podobnie jak 25.
Czyli?
Czyli, że to jest zgodne z planem Bożym dotyczącym Boga.
Przeczytaj werset 31.
Tak, i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.
Musi się stać, żeby wszyscy zostali usprawiedliwieni z łaski. Oni okazali się nieposłuszni, aby wiedzieli, dlaczego Bóg nad nimi łaskę okazuje. I Pan ich odwróci od złych uczynków wtedy, kiedy przyjdzie. Wszyscy muszą dostąpić miłosierdzia Bożego, bo to jest sprawiedliwość Boża. Przed tygodnia, pamiętacie? Sprawiedliwość nasza, tak? I sprawiedliwość z Boga. I ona opiera się na Bożym miłosierdziu. Zapłata za grzech jest śmierć. A darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 32 werset co mówi? Bóg co zrobił?
Zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować.
Zamknął ich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. Czyli Bóg zamknął w niewierze Izraela, ale nie od razu, to też wiemy. Aby się nad nimi zmiłować, no bo skoro Izrael trwa w niewierze, to przyjdzie dzień, jak Paweł mówi, przyjdzie Mesjasz i co wtedy okaże im? Oni, jak czytamy w Izajasza, oni będą biadać, płakać, bez wyjścia i Bóg się nad nimi zmiłuje. Oni będą potrzebowali miłosierdzia, aż nikt na swoje uczynki się nie będzie powoływał. I pamiętajmy, że to jest mowa o jako narodzie. Nie o konkretnych osobach, które już nie żyją, tylko jako naród wtedy. Tak? Potomkowie, ale jako naród. Że Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego. Czyli Bóg, odrzucając niewierzących, nie przekreślił Izraela. Nie odrzucił Izraela. Nigdy. I nie jakiegoś duchowego Izraela, a tego, który jest potomstwem Abrahama, Izaaka, Izraela. Jakuba. Tych nie odrzucił. Czyli jeśli dzisiaj patrzymy na dzisiaj żyjących potomków Jakuba, wszystkich, to pamiętajmy, ze względu na Ewangelię wielu z nich jest, ale ze względu na praojców
umiłowani
przez Boga. Pamiętajmy o tym. I nieważne, czy to jest złodziej, morderca, uczciwy, bogaty, biedny, Bóg każdego z nich rozliczy. Ale jako naród umiłowanie ze względu na praojców. Bo dzisiaj często jest tak, że jeżeli zetknąłem się z okradł mnie Żyd, to jest taka tendencja. Żydzi to złodzieje. Nie, ten Żyd jest złodziejem. Inni nie. Jeżeli jakiś Żyd jest bankierem, to nie znaczy, że Żydzi rządzą światem, bo wielu jest Żydów, którzy żebrzą na ulicy. Biedni są, nie mają pieniędzy. Tacy też Żydzi są. I jeżeli zetniesz się z takim Żydem, no to nie powiesz, że Żydzi rządzą światem. Pytanie, z jakim Żydem się zetkniesz? Więc oddzielmy kwestie pojedynczych osób, bo w każdym narodzie są uczciwi, mniej uczciwi i dranie. I Izraelici nie są inni, jak czytamy Słowo Boże. Natomiast nie możemy oceniać narodu poprzez konkretne osoby. Obruszamy się, kiedyś ktoś mówi, że Polacy to pijacy albo Polacy to złodzieje, bo wszyscy Polacy kradną samochody w Niemczech. Ja nie kradnę. A jestem Polakiem. Rozumiecie? I wtedy my się obrażamy. Ale jeśli ktoś powie o innych tak, że Niemcy to tacy czy owacy, czy tam Francuzi tacy czy owacy, czy Żydzi tacy czy owacy, to wtedy jest wszystko dobrze. Pamiętajmy, żebyśmy my jako chrześcijanie nie popełniali tego błędu. Tym bardziej, jeśli dotyczy on narodu, który, jak dotykasz tego narodu i robisz mu krzywdę, tak byś cię źrenicy Bożego oka dotykał. Dotknij się swojego. A pamiętaj, że Bóg jest potężniejszy. Warto o tym, słuchajcie, pamiętać i umieć oddzielić jednostki, nie przekreślając całego społeczeństwa danego. Nie wolno tego robić. Tym bardziej, jeśli dotyczy to narodu wybranego. I zobaczcie werset 33-36. On jest podsumowaniem. Przeczytajcie go może. Ktoś niech przeczyta ten 33-34 tam do końca, od 33.
O głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, aby otrzymać odpłatę. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Niezbadane są wyroki Boże i plany Boże. I teraz ktoś, czy ktoś coś Mu dał, tak? Mhm. Popatrzcie.
Czy ktoś był Jego doradcą?
Czy ktoś był do jego doradcą? Ktoś mu coś dał, żeby coś wziąć? Co chcieli zrobić Żydzi? Część z nich, która nie uwierzyła. Co mu dać? Uczynki swoje, żeby co wziąć? Zbawienie. A Paweł mówi, nie, zrozumcie. Bóg nad wszystkimi się zmiłuje, bo taki jest jego plan. Nie możesz powiedzieć, że to jest niedobre. Nikt nie może mu nic dać. On jest twórcą i źródłem błogosławieństwa. Jego jest chwała. Więc jeżeli ktokolwiek chciał coś Bogu dać, żeby wziąć, to Bóg na to nie pozwoli. A na przykładzie Izraela popatrzcie, nawet to, co się dzieje, nie jest poza Bożą kontrolą. To nie jest tak, że Bóg stracił kontrolę nad Izraelem. Bóg odpowiedział konkretnie na to, miał wobec tego plan, a w konsekwencji na koniec wszyscy Izraelici zostaną przez Boga usprawiedliwieni z łaski, nie z uczynku. Bóg nigdy nie odrzucił Izraela. Nigdy. I ma plan wykraczający poza dzień dzisiejszy. On jest zaprojektowany i zapisany od początku do końca. I w Biblii czytamy, jaki jest początek i jaki koniec. I wszystko się stanie. Bóg nie improwizuje, nie pisze serialu. Bóg napisał księgę, której na początku i na końcu wiemy, co się stanie. To nie jest serial rozwojowy. To jest historia rozwojowa, jeśli my ją czytamy rozwojowo, ale ona została spisana już dawno. I na początku wiadomo było, jaki będzie koniec. Więc pamiętajmy o Izraelu. Podsumujmy. Pytania zadam wam w takim razie. Mamy napisane na początku. Proszę. Dlaczego zostały zatwardzone? Czyje serca zostały zatwardzone? Dlaczego i jakie są tego konsekwencje? Czyje serca zostały zatwardzone?
Tych, którzy nie uwierzyli.
Tych, którzy nie uwierzyli. Dlaczego zostały zatwardzone? Bo chcieli być usprawiedliwieni na własnych zasadach. Nie uwierzyli Bogu. Tak? Jakie były tego konsekwencje? Bóg odrzucił Izraela.
Nie.
Właśnie to nie wpłynęło na Bożą decyzję wobec narodu. Bóg nigdy przez to narodu nie odrzucił. Ale co? Tych, którzy nie uwierzyli, co z nimi zrobił?
Odciął
od błogosławieństw. Mimo, że...
Odciął
od korzenia. Od Bożych błogosławieństw ich odłączył. Tych wynikających z obietnic danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Kogo sobie zawsze pozostawiał?
Tych, którzy wierzyli.
Czyli resztkę z wyboru łaski. łaska dla tych, którzy uwierzyli w Boże obietnice, zrealizowane w
Chrystusie.
Chrystusie Jezusie. Ta część Izraelitów, która uwierzyła, co się z nimi stało?
Nadal są,
nadal są w Bożych błogosławieństwach. Nadal są uczestnikami, byli uczestnikami Bożych błogosławieństw. I ci, którzy uwierzyli na podstawie ich głoszenia, no bo Paweł chodził, głosił, zachodził do synagogi. No niedawno czytaliśmy, że nawet jeden przywódca, szef synagogi, tak? Przełożony synagogi uwierzył. Usłyszał Ewangelię i uwierzył. Był odcinany? Nigdy nie był odcinany. On usłyszał, dowiedział się z pismo o Mesjaszu i przyjął go. Nie musiał być odcinany. On go przyjął i został. I jego dział jest cały czas. Ale byli też tacy, którzy na początku nie uwierzyli, a potem pod wpływem Ewangelii wierzyli. Co myśmy narobili, jak Piotr głosi Ewangelię? Wy ukrzyżowaliście. Co robić? Z powrotem. Co się z nimi stało? No uwierzyli. Dali się przekonać. A no, byli tacy, którzy wciąż...
Jak z Pawłem było przecież.
Dokładnie. Z Pawłem to jeszcze ciekawa historia jest. To ciekawe życiorys Pawła prześledzić. Czyli Bóg zatwardził część Izraela, bo miał plan wobec pogan. To jest jeden z powodów, tak? Ale też zatwardził ich po co? Żeby się nad wszystkimi potem zmiłować, żeby wszyscy dostąpili Bożej łaski. Na Bożych zasadach wszyscy mają być usprawiedliwieni. Nie tylko resztka, ale i cały naród. Bo ci, do których przyjdzie Chrystus, oni dopiero kiedy Go zobaczą, to będą płakać i skruchę swoją wyrażać. Tak? Ci, którzy wierzą, dzięki czemu trwają w dzięki łasce Bożej trwają w wierze. Trwają w Chrystusie dzięki wierze. Są w tych błogosławieństwach dzięki wierze. A ci, którzy nie uwierzyli, jak uwierzą? Z powrotem zostaną wszczepieni w drzewo, do którego z natury należą. Co jest w planie Bożym na koniec? Zagłada Żydów czy pełnia? Pełnia. Pełnia. Zbawiony będzie cały Izrael. Kiedy się dokona czas, że wejdzie zupełny z pogan. O tym za tydzień. Ja mam zapytanie, jeśli chodzi o werset 17. Czym jest tłustość drzewa oliwnego? No a... Dobrze, a co to jest ta tłustość? Wy wiecie tłumaczyć wam tę roślinkę?
To co korzeń.
Oliwa. Drzewo oliwne to są te soki, które zasilają. Te soki, które zasilają. Więc jeżeli są błogosławieństwa, to ich konsekwencje wynikające z nich rzeczy. To jest ta tłustość. Żyjesz dzięki temu. Bo odcięta gałązka, co z nią się dzieje? Usycha. Nie masz udziału w tych błogosławieństwach. Jeśli jesteś w drzewie, to docierają do ciebie soki, te tłustości, tak? Ten sok. I żyjesz. Żyjesz obietnicami. Żyjesz dzięki Bogu. Trwasz dzięki wierze. A jeżeli jesteś odcięty, to nie masz dostępu do tej tłustości. Do tych błogosławieństw. Konsekwencji tych błogosławieństw. Bo błogosławieństwa same w sobie są słowami. Ale... W tym miejscu mówimy o błogosławieństwach, które się wypełnią w konkretnych wydarzeniach. Bycie z Bogiem, przebaczenie grzechów, wieczność z Bogiem w Nowym Jeruzalem, obietnica życia w spokoju pod rządami Mesjasza. To wszystko są błogosławieństwa, które się staną faktem i będą tym efektem, tym właśnie takim błogosławieństwem. Tak to Marzenka rozumiem. Obietnice mają skutek. To są te błogosławieństwa właśnie. Obietnica niesie za sobą błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest tą tłustością. Więc cały Izrael będzie zbawiony. No to pytania na zastosowanie.
No ja się tak zastanawiałam, tak? Właśnie, czy tym korzeniem nie może być Pan Jezus Chrystus.
A jak?
No czy tym korzeniem...
No ale żeby odcięty... No do... A, Pan Jezus, tak? Dobrze. To w takim razie jak od czego gałęzie zostały odcięte? Od Pana Jezusa? No skoro korzeniem jest Pan Jezus, to gałęzie musiałyby zostać odcięte od Pana Jezusa, tak? Logiczne? No to wcześniej musiałby cały Izrael uwierzyć w Jezusa, a potem go odrzucić, żeby zostać odciętym. No bo najpierw, żeby być odciętym, to trzeba być szczepionym.
Być w oryginale.
No więc jeżeli Jezus jest korzeniem, to najpierw musiałby cały Izrael uwierzyć, żeby być w Chrystusie, no bo nie ma błogosławieństwa samo w sobie w Chrystusie, bo trzeba w Niego uwierzyć. On nie jest sam w sobie błogosławieństwem. A potem zostać z Niego odciętym.
Jeszcze nowy problem, jakby byli odcięci od Chrystusa, to już nie ma powrotu. Myśl innych tekstów.
Więc mamy wtedy problem. I wtedy nie byłoby powrotu, bo jeżeli ktoś odrzucił Chrystusa, to jak go można z powrotem wszczepić w Chrystusa, skoro list do Hebrajczyków mówi, że tylko oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Więc oczywiście jest to pewna koncepcja, tak, że jest to Chrystus, bo Marzenka nie podaje nic dziwnego, takie interpretacje są. Natomiast jeśli się zastanowimy nad tekstem i zadamy sobie parę sensownych pytań, to wtedy musimy sprawdzić, czy ta koncepcja wytrzymuje próbę tekstu. Wtedy musimy sobie odpowiedzieć, kto był w co wszczepiony, tak? Kiedy został wszczepiony w Chrystusa, kiedy został odłamany i czy może być ponownie wszczepiony.
No ja pytałam, bo w Apokalipsie w 22 rozdziale jest, w 16 wersecie jest fragment, o którym Pan Jezus mówi o sobie, że On jest korzeniem, ale to właśnie, nie wiem właśnie...
No korzeniem, to tam przeczytaj ten fragment.
Tak, bo to jest 16 werset.
No przeczytaj, przeczytaj go.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.
No, to w kontekście, co znaczy ten korzeń?
Życia, tak?
Co znaczy korzeń w kontekście objawienia, powiedz mi?
No może chodzić o drzewo życia. A tutaj mamy drzewo...
Ale drzewo życia tam będzie rosło. W Nowym Jeruzalem. Więc... Korzeń nie zawsze oznacza to samo. Bo tam nie jest napisane, że korzeń oliwny. Tak? Jest napisane, że ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida. Czyli ja jestem królem. Ja jestem gałązką z potomstwa Dawida. To jest odwołanie się do proroctwa Izajasza, kiedy pisze, że odrośnie latorośl z potomstwa, tak? I Jezus jest tą latoroślą. On jest tym, w którym wszystkie obietnice dane Dawidowi się zawarły, ale tu jest kontekst na Dawida, a nie na drzewo oliwne, że on jest korzeniem Izraela. Ten fragment nie mówi o korzeniu, że Jezus jest korzeniem Izraela. Jest odniesienie do jego tego, że jest królem, pochodzenia jego i tego, że jest z rodu królewskiego. Nie zawsze korzeń oznacza to samo. Trzeba patrzeć na kontekst, czy korzeń odnosi się do tego samego. Bo jest korzeń, jest winna latorośl, tak, jest drzewo oliwne, jest tutaj korzeń oliwny, ale jest też i zaczyn, i ciasto, tak. Paweł porusza kilka kwestii, natomiast korzeń nie zawsze oznacza to samo. To, że Pan Jezus jest korzeniem z objawienia...
Korzeń jest święty, dlatego w taki sposób też pomyślałam.
Tak, ale co to znaczy też święty? Święty to znaczy wybrany przez Boga, oddzielony. Bóg wybrał Abrahama, Izaaka i Izraela. Są sprawiedliwi, są bohaterami wiary, są uznani przez Boga za świętych. nie w sensie świętych, że mają aureolkę, tak jak to Kościół, teraz wszystkie kościoły święty, to nam się kojarzy z jakimś świętym, wybranym, takim, co tam w niebie jest, tak? Nie, święty, już jak wiele razy tłumaczyłem, święty to jest oddzielony dla Pana. Tego, którego Pan usprawiedliwił, tak?
Właśnie nawet w objawieniu w 5 rozdziale jest taki werset. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać 7 jej pieczęci.
Więc mówię, tu odniesienie, ten fragment. I ten fragment, który przeczytała Marzenka, to jest dokładnie to samo odniesienie. Kontekst Apokalipsy wskazuje, o jaki korzeń chodzi. Natomiast tu chodzi o inne zagadnienie korzenia. Więc Marzenko, to nie jest ten sam korzeń. Nie należy tych fragmentów łączyć.
Ślicznie dziękuję.
Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może ktoś jeszcze ma pytanie? Spotkacie się z innymi interpretacjami tego fragmentu o korzeniu. Ja kiedyś rozważałem te inne interpretacje, ale one po zadaniu, mówię, pytań nie wytrzymały próby tekstu. Były pytania, na które nie potrafiłbym odpowiedzieć. One dawały także na rozdrożu człowiek stawał. Tak jak na przykład, że to jest Chrystus. Albo, że to jest Abraham konkretnie. Sam Abraham. No bo wtedy jak ja jestem wszczepiony w Abrahama?
Patriarchowie w ogóle.
Patriarchowie w ogóle, tak, że są. Ale to mówię, to nie wytrzymało próby tekstu. Dlatego, że jedyne, w co można być wszczepionym, to nie konkretni ludzie, bo my się nie stajemy Izraelem przez to, że uwierzymy. Dalej jesteśmy nie Izraele, jesteśmy poganami, z pogan jesteśmy, goim. Natomiast jeżeli chodzi o błogosławieństwa, o obietnice, jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy 4 rozdział się kłania, że choć nie jesteśmy z potomstwa Abrahama, to według wiary jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, żebyśmy z Nim byli uwielbieni. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, ale nie według pochodzenia cielesnego, tylko wynikających z błogosławieństw. Tak? A On jest jednym z nas, Chrystus. Jednym z nas, pierwszym. Ale w Nim też znalazły odzwierciedlenie, wypełnienie obietnice. Czyli u podstawy są obietnice, które się wypełniły w Chrystusie. Bo zanim przyszedł na ziemię Chrystus, to Bóg złożył Abrahamowi obietnicę, tak jak czytaliśmy. Więc najbardziej taka bezkonfliktowa z tekstem, tak, jest dla mnie ta interpretacja, którą wam przedstawiłem, że są to obietnice Boże i błogosławieństwa z nich wynikające. To jest ten tłuszcz. I teraz pytanie, kto z niego korzysta? Ten, kto wierzy. Bo list do Galacjan mówi, że my otrzymaliśmy to przez Chrystusa.
Pewne interpretacje wychodzą też z powodu przyjętych założeń wcześniej. Tak? Na przykład jest jeszcze funkcjonująca interpretacja, że korzeniem jest Izrael. Ale co, Żydzi są wszczepieni w Izrael? Izrael w Izrael? No ale to wynika z tego, bo ktoś przyjmuje, że poganie są wszczepiani w Izrael i stają się Izraelem, tak? A tu już wiemy z Instytutu Rzymian, no my tak tego nie rozumiemy i wówczas no ciężko w ogóle taką rozważać w ogóle taką interpretację. Ona zresztą logicznie nie jest spójna.
Beata pyta, czy Bóg był srogi dla Izraela niewierzącego, bo miał plany dla pogan, czy też, bo Bóg nie ma względu na osobę? Tu nie ma napisane, że nie ma względu na osobę, ale jeszcze raz chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie. Też jednym z rzeczy jest to, że ma plan dla pogan, ale podsumowaniem, dlaczego Bóg jest srogi dla Izraela niewierzącego, jest odpowiedź tutaj, w rozdziale 11. Werset 32. Niech jeszcze raz ktoś przeczyta. Na głos.
Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować.
I to jest, Beato, powód, dlaczego Bóg jest srogi dla Izraela. Tu jest napisane, żeby się nad wszystkimi zmiłować. Ja jeszcze raz taką już niedawno też rozmawiałem w tej sprawie, tak, i wspomniałem taką jedną zasadę, że przy tej okazji jeszcze powiem, jest chwilka dosłownie, bo zaczęliśmy później, ale powiem to, żebyście jak gdyby, no może ktoś zapamięta, może komuś się przyda. Jeżeli mamy jakiś fragment Pisma Świętego i mamy na jego temat jakąś interpretację, jakąś metaforę, jakieś wypełnienie tego, wiemy, że jest z Biblii, tak? Ten fragment ma jakieś wypełnienie symboliczne, duchowe, tak? Tak jak na przykład Pascha w sobotę. On ma wydźwięk duchowy, tak? To się wypełniło potem w Chrystusie. Więc jeżeli czytamy jakiś fragment, który jest genezą tych późniejszych interpretacji, czyli żeby zinterpretować coś, to coś się musiało stać. Czyli mamy wydarzenia w Egipcie poprzedzające wyjście na przykład. Albo tu. Mamy sytuację opisaną przez Pawła odnośnie Żydów, którzy nie uwierzyli. Więc teraz, zanim zaczniemy dokonywać interpretacji, czym jest korzeń, tak? Zastanawiać się, bo tu Paweł nie pisze wprost, czym jest korzeń. To wynika pośrednio. Ale nie możemy od razu mówić, czym jest korzeń, bo my nie wiemy, nie jest napisane. Ale jest zasada. Najpierw czytamy tekst i po kolei sobie wynotowujemy, czy próbujemy sobie merytorycznie poukładać, co z czego wynika. Kto był w czym szczepiony? Dlaczego został odłamany? Kiedy został odłamany? Co z nim może stać? Jeśli to mamy wynotowane i te fakty mamy ułożone, my jeszcze nic nie interpretujemy. My tylko wynotowujemy fakty. I teraz mamy interpretację. Podstawiamy pod fakty i patrzymy, czy ona pasuje. Czy gdzieś układanka nie gra. I wtedy patrzymy, czy nasza interpretacja pasuje do tego, co zaobserwowaliśmy, czy nie. Bo jeśli my od razu zaczniemy tłumaczyć tekst z interpretacją, to się zrobi kogiel-mogiel. Dlaczego? Bo ktoś, kto tego nie rozumie, dalej nie będzie rozumiał. Ponieważ z góry narzucasz którąś interpretację. Więc ja wam przedstawiłem interpretację, ale też wytłumaczyłem, dlaczego ona jest sensowna. Bo co? Bo ona wynika z obserwacji tekstu. Kiedy został odłamany? Kto? Dlaczego? Przeczytaliśmy fragmenty Słowa Bożego. Że może zostać wszczepiony. W to może, w coś nie może, tak? I teraz patrzymy, co pasuje. Więc najpierw obserwujemy tekst, robimy obserwację tekstu, wynotowujemy wszystko, co wiemy, a potem jak mamy jakąś koncepcję, to podstawiamy do faktów. I patrzymy, czy ona wytrzymuje próbę tekstu. I wtedy jest nam łatwiej, o, tu nie gra. Trzeba się dłużej nad tym zastanowić. Zobaczmy to, może będzie pasować, tak? A jak nie, to to. I patrzymy, co nam pasuje. I wtedy jest łatwiej, bo wtedy jest trudniej o pomyłkę. Pytanie na zastosowanie. Jak patrzysz na Izrael? Czy według ciebie Paweł ma rację, czy nie? Czy Bóg odrzucił Izraela, czy nie? To jest pytanie, jaki jest Bóg? Czy twoim zdaniem Bóg zmienia zdanie, czy nie? Czy zgadzasz się z Pawłem? To ja tyle, pomodlimy się.
Mam jeszcze jedna dygresja w wersecie 26, tam gdzie jest napisane, jak jest napisane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, bo tam powołał się na Zachariasza, który mówi o tym, co się wydarzy, ale bezpośrednio cytat jest z Izajasza 59:20.
Tak.
Ten przypis tutaj, co macie, był współczynnikiem.
Tak, z Izajasza. Ale jak to się stanie, jak to będzie wyglądało, czyli tak wydarzenia, które będą temu towarzyszyć, są opisane w Zachariaszu.
Taka dygresja, okay. Że można sobie dopisać tam Izajasza 59:20.
Pomodlimy się.